Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz. I co się dzisiaj dzieje? Otóż, drodzy Państwo, po pierwsze, Donald Trump wprowadza blokadę blokady. To znaczy ogłosił, że będzie blokował cieśninę Ormus. Tak, drodzy Państwo, nie przesłyszeliście się, a konkretnie statki przez nią wypływające z Iranu i płynące do Iranu. Teraz tak, jest wielki spór pomiędzy Watykanem a Waszyngtonem. Donald Trump, drodzy Państwo, tak, uwaga, oskarżył papieża, że wspiera atomowy Iran i masową przestępczość. Zamieścił do tego posta, w którym przedstawiony jest na rysunku wygenerowanym przez sztuczną inteligencję jako, uwaga, drodzy Państwo, Jezus Chrystus. Do tego mamy dane dotyczące wielkich izraelskich wyburzeń w Libanie. Mamy eskalację oczywiście tam na tej drugiej wojnie. Chiny zabierają głos w sprawie tego, co robi Trump. Jednym słowem, dzieje się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Drodzy Państwo, jaki jest plan na dzisiaj? Dzisiaj plan jest prosty. Jeżeli ktoś jeszcze z Was nie widział wczorajszej rozmowy z Markiem Magierowskim, to bardzo, bardzo Państwu ją polecam. I teraz kolejne sprawy. Dzisiaj o 12 live, postaram się w pół godziny, 45 minut opowiedzieć Państwu o najważniejszych wydarzeniach ostatnich 24 godzin, a potem o godzinie 20 rozmowa z panem profesorem Guralczykiem, no bo mamy oczywiście wielką zmianę polityczną na Węgrzech, Orban, historyczne wybory, przerżną z Kretesem i będzie zmiana warty na Węgrzech. Także bardzo, bardzo Państwu polecam dzisiejszy odcinek z panem profesorem. Jest nas prawie 6 tysięcy, drodzy Państwo. Witam serdecznie. Możemy, myślę, startować z naszym live'em. Ale jeszcze krótko, o matko, przepraszam bardzo, spieszyłem się. Dobra. O, teraz jest ok. Ale jeszcze krótko, kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I oczywiście kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, a partnerem technologicznym Lantre, producent sprzętu marki Apple. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym koksem, a więc najważniejsza wiadomość ostatnich 24 godzin to jest oczywiście to, że Donald Trump ogłosił blokadę morską Iranu. Uwaga, to jest jego kluczowy tweet. USA będą blokowały statki wchodzące i wychodzące z irańskich portów od 10 rano, czas 13 kwietnia, czyli to dzisiaj czasu wschodniego. To jest, drodzy Państwo, 16:00 czasu polskiego. Wow, widzę, że schodzą pierwsze donaty. Bardzo Państwu dziękuję za te cegiełki. Nie wiem, co powiedzieć. Dzięki temu wsparciu oczywiście możemy przygotowywać dla Was kolejne odcinki. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie na Patronite, na YouTubie i tutaj tymi cegiełkami. O co chodzi w tym wszystkim? Otóż chodzi o to, że Trump próbuje wywrzeć na Iran presję, żeby Iran ustąpił wobec Amerykanów. Jak wiecie z wczorajszego live'a, pierwsza runda rozmów w Islamabadzie w Pakistanie zakończyła się spektakularnym fiaskiem. Pozdrawiam Judysap, piękne wsparcie, bardzo panu dziękuję. Eagle Eye Movie, Hogarna, Skorzewka, Unistar, Jogier Ternal, matko, bardzo dużo. Marker, bardzo dziękuję Państwu za całe to wsparcie. Dzięki Wam pchamy ten wózek, jakim jest historia realna, do przodu. No dobra, i teraz tak, o co chodzi? Oni uważają, Amerykanie, że po prostu prowadząc blokadę statków wypływających przez cieśninę Ormus, no bo trochę inaczej się nie da, z irańskich portów, odbiorą Irańczykom wpływy z handlu ropą, czyli po prostu zablokują dostęp, możliwość handlowania surowcami, zablokują dostęp do twardej waluty i w ten sposób reżim skruszeje i się osłabi. Oczywiście problem polega na tym, że Trump cały czas domagał się od Iranu do tej pory otwarcia cieśniny Ormus i zniesienia irańskiej blokady cieśniny Ormus. Teraz wprowadza własną blokadę, co oczywiście wywołało tysiące śmiesznych memów. Na przykład jeden z nich jest taki, jeżeli chcesz, jeżeli nie jesteś w stanie pokonać blokady, to do niej dołącz. I Trump jest, słuchajcie, ucharakteryzowany jako chiński strateg. Inny mem, zakładamy blokadę na blokadę. Mapki powstają, że pierwsza blokada jest irańska, a potem 100 kilometrów czy też 100 mil morskich dalej jest blokada amerykańska i Amerykanie będą pobierali stamtąd tam opłaty. Potem, drodzy Państwo, kolejne są oczywiście takie śmichy, chichy, no ale to w tym szaleństwie jest metoda, no bo oczywiście to jest element wywierania presji gospodarczej na Iran przez Stany Zjednoczone. Ale teraz tak, oczywiście sprawa jest bardzo, bardzo, bardzo skomplikowana, no bo tak, po pierwsze Irańczycy mówią, że to skandal, że oni, że będą strzelać, co tu dużo mówić, tak się domyślam przynajmniej, że mogą strzelać do tych amerykańskich statków, które tą cieśninę będą próbowały blokować, co oczywiście spowoduje wznowienie wojny. Druga specyficzna sprawa to jest oczywiście taka, że to podniesie dodatkowo ceny ropy, no bo pamiętajcie, że Trump w trakcie tej wojny dokonał zdumiewającej decyzji, to znaczy zwolnił irańską ropę z ceł, tak? No bo stwierdził, że skoro cieśnina sankcji zablokowana, nie ma arabskiej ropy na rynku, no to trzeba tą ropę brać skądkolwiek, w związku z tym jest to jedyny taki przypadek w historii wojen, dokładnie 2 tygodnie temu Trump zwolnił irańską ropę, a więc swojego przeciwnika ze wszystkich ograniczeń i pozwolił Irańczykom tą ropą handlować. Teraz z kolei mamy krok w drugą stronę, czyli zablokowanie. Oczywiście odbija się to, drodzy Państwo, bardzo mocno na cenach ropy. Bloomberg, teraz dzisiaj sprawdziłem $102.38 za baryłkę, a Bloomberg informuje, że jeżeli rzeczywiście Amerykanie dzisiaj o 16 polskiego czasu zamkną tą cieśninę, to cena wywinduje się do $150 za baryłkę ropy Brent. Bardzo, bardzo drogo i to będzie naprawdę bardzo poważny cios dla ekonomii. Dobrze, co Trump napisał, bo jak będzie konkretnie wyglądała ta blokada blokady, a potem blokada blokady blokady, no to Trump sprecyzował w swoim bardzo długim poście. Najważniejsze fragmenty. Oto macie, spotkanie poszło dobrze, mowa o rozmowach w Islamabadzie, większość punktów została uzgodniona, ale jedyny punkt, który naprawdę się liczył, nuklearny, nie został uzgodniony. I uwaga, skutecznie natychmiast marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, oczywiście, rozpocznie proces blokady wszelkich statków próbujących wpłynąć lub wypłynąć z cieśniny Ormus. W pewnym momencie osiągniemy stan, wszystkim wolno wejść, wszystkim wolno wyjść, ale Iran nie pozwoliłby do tego doszło, mówiąc, może gdzieś tam jest jakaś mina, o której nikt nie wie oprócz nich. To jest światowy szantaż, pisze Trump. To, co robią Irańczycy. Liderzy krajów, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, nigdy nie dadzą się szantażować. Poleciłem naszej marynarce wojennej, i to jest ważne, szukać i przechwytywać każdy statek na wodach międzynarodowych, który zapłacił myto Iranowi. Nikt, kto płaci nielegalne myto, nie będzie miał bezpiecznego przejścia na pełnym morzu. Zaczniemy również niszczyć miny, które Irańczycy rozmieścili w cieśninach. Każdy Irańczyk, który otworzy ogień do nas lub do pokojowych statków, zostanie wysadzony do piekła. No dobrze, zbierzmy to do kupy, czyli mamy do czynienia z dwoma typami blokady. Po pierwsze będzie to blokada na irańskie statki i takie statki, które wpływają i wypływają z irańskich portów z irańską ropą naftową i to jest oczywiste i jasne, ale druga blokada, jakby drugi pierścień tej blokady, to będzie również wyłapywanie tych statków, tych tankowców, które przywożą, czy też inaczej przechodzą przez cieśninę Ormus z portów, nie wiem, Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Iraku, innych krajów, ale tylko zapłaciły myto Irańczykom. W związku z tym jest to bardzo poważna sytuacja, no bo to pierwsze można zrozumieć, drugie już mniej, bo to są statki chińskie, to są statki francuskie, one teraz będą zatrzymywane, poddawane jakimś, nie wiadomo jakim szykanom, co oczywiście spowoduje, że Irańczycy zarobią mniej pieniędzy, no bo armatorzy, jak zobaczą, że jest ryzyko, nie będą chcieli płacić po prostu tego myta Iranowi. To jest jakby jasne i oczywiste. Natomiast, drodzy Państwo, problem się pojawia zupełnie innej natury, co, i Trump tutaj się od razu przed tym zabezpiecza, co się stanie, jak Irańczycy powiedzą, skoro wy tak, to my tak, jak Bóg Kubie, tak Kuba Bogu i odwrotnie, czyli zaczną po prostu do tych amerykańskich statków strzelać. To wczoraj Wam opowiadałem o tych dwóch niszczycielach rakietowych, które weszły w cieśninę Ormus i po prostu Irańczycy je stamtąd przepędzili groźbą właśnie zbombardowania. A teraz bardzo ważna informacja w tym kontekście. Pamiętacie, że Trump powiedział, że cała marynarka wojenna jest zatopiona Iranu i że 155 okrętów zostało zatopionych. Otóż, drodzy Państwo, jak wynika z ustaleń wywiadowczych, na które powołuje się Wall Street Journal, 60% małych jednostek bojowych marynarki wojennej irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji, uwaga, tak, drodzy Państwo, jest na chodzie i jest używane właśnie w cieśninie Ormus. Co to oznacza? To znaczy, że Irańczycy mają tam karty i mogą bardzo sporą krzywdę amerykańskiej marynarce wojennej wyrządzić przy pomocy tych łodzi, wystrzeliwanych z nich dronów, no i oczywiście rakiet manewrujących, które tam mogą latać. Także sytuacja jest bardzo, bardzo ryzykowna. Trump przed chwilą napisał swoim, czy też retweetował coś takiego, że Trump obnażył blef Iranu poprzez prowadzenie własnej blokady. No problem polega na tym, że być może to, co robi Trump, również jest blefem. Irańczycy oczywiście reagują na to w taki sposób charakterystyczny dla siebie, to znaczy pisze chyba Arachi, no ci Amerykanie nic się w ogóle nie uczą na własnych błędach. My z nimi negocjowaliśmy w dobrej wierze, szliśmy na wszelkie ustępstwa, a teraz Trump tutaj dokonuje kolejnego kroku eskalacyjnego w postaci blokowania cieśniny, czy też inaczej, w ogóle naszych wybrzeży. No, na kogo wyjdzie, to zobaczymy. Natomiast niezawodna ambasada Republiki Islamskiej Iranu w Tajlandii, to jest ta ambasada, która często pokazywała i publikowała różne śmieszne memy mające ośmieszyć Trumpa i jego kolejne decyzje. Otóż ta ambasada napisała dzisiaj tak: kolejny ruch Trumpa, jeżeli chodzi o nasz kraj, jest tak absurdalnie śmieszny, że nie mamy na to mema. No to tyle. Tyle Irańczycy, drodzy Państwo. Myślę, że jest to bardzo ciekawa rozgrywka, która pokazuje, że po zerwaniu się tych negocjacji w Islamabadzie, Trump zastanawia się, co w tej sytuacji zrobić. No, ma co najmniej, drodzy Państwo, kilka opcji, ale jeszcze krótko, Chiny się odezwały. Chiny są oczywiście za tym, żeby była otwarta całkowicie żegluga przez cieśninę Ormus. Opowiedziały się nie mają nic przeciwko temu, żeby my to pobierali Irańczycy, bo opowiedzieli się po stronie Iranu de facto, chociaż tam jest takie zawarcie, stwierdzenie, żeby po prostu wszystko przez to przepływało. No ale bardzo ostro Chińczycy zaprotestowali przeciwko wprowadzeniu tej blokady amerykańskiej. Jest taka wymiana zdań, która jest cytowana, to już chyba sprzed pewnego czasu, kiedy to Chińczycy napisali tak. Trump: Chińczycy i Japończycy nie mają odwagi otworzyć cieśniny Ormus. Chińska odpowiedź: ta cieśnina była otwarta przed wojną, to wy wywołaliście bezsensowną wojnę, która nie ma żadnego uzasadnienia, spowodowaliście chaos, zamknięcie cieśniny dla reszty świata. Więc taka jest odpowiedź Chińczyków. I teraz tak, jakie opcje ma Trump po załamaniu się tych rozmów pokojowych w Islamabadzie? No to trzy. Po pierwsze, może siadać znowu do rozmów i ustąpić, ale znając jego, to nie bardzo będzie chciał. Dwa, może wspinać się na drabinie eskalacyjnej, czyli to, co robi, żeby zmusić reżim irański do tego, żeby skruszał. No i trzy, może po prostu wznowić wojnę. O tym Trump mówił w wywiadzie dla Fox Newsa, i do tego go bardzo, drodzy Państwo, namawiają Izraelczycy. Wystarczy powiedzieć, że Izrael jest oczywiście za wznowieniem wojny. Według izraelskich źródeł izraelskie kierownictwo polityczne doszło do wniosku, uwaga, drodzy Państwo, że wojna zakończyła się zbyt szybko, że jest jeszcze dużo rzeczy do zniszczenia. W związku z tym fajnie byłoby jeszcze ją pokontynuować. I generał Amir, szef sztabu armii izraelskiej IDF, podstawił swoje siły zbrojne w stan najwyższej gotowości, drodzy Państwo, licząc na to, że szybko się załamią te rozmowy i rozpoczną się na nowo bombardowania. Według amerykańskich gazet Trump nie chce, i to jest bardzo ciekawa informacja, nie chce bombardować, bo to dużo kosztuje, giną cywile, co jest bardzo złe dla publicity oczywiście, i Trump marzy o tym, żeby po prostu w jakiś sposób innymi metodami, być może chirurgicznymi uderzeniami, zmusić Iran do ustępstw. We wspomnianym wywiadzie w Fox News Trump powiedział, możemy uderzyć jeszcze w trzy punkty. Po pierwsze, zakłady odsalania wody i tym sposobem miliony Irańczyków zostaną bez wody i zostaną skazane na śmierć albo bardzo przynajmniej poważne problemy z dostępem do wody pitnej, słodkiej wody, to przypominam Wam, że jeszcze niedawno Trump twierdził, że prowadzi tę wojnę w imię interesu narodu irańskiego, którego chciał uwolnić spod strasznego reżimu ajatolachów. Jak widać, również spod słodkiej wody też chce ich od tego uwolnić. No nie mam słów po prostu. Dwa, elektrownie, i tutaj Trump dodał w wywiadzie dla Fox Newsa, uwaga, drodzy Państwo, jesteśmy w stanie tak zbombardować ich elektrownie, że przez 10 lat w Iranie nie będzie prądu, bo tyle będzie zajmie im zbudowanie nowych elektrowni, potem gdy rozbijemy te, które tutaj są w drobny mak. No i trzecia rzecz w końcu, to uważa, że mogliby uderzyć w mosty. No to w kółko ta sama śpiewka, chociaż uderzyli już w te mosty, a Irańczycy prawie wszystkie, jak Wam mówiłem wczoraj, odbudowali. Natomiast, tak jak powiedziałem, Wall Street Journal uważa, że takiej powrotu do takiej wielkiej wojny, jakby sobie życzył tego Izrael, nie będzie. Ewidentnie, ewentualnie uderzenia chirurgiczne. Dobrze, kolejny post Trumpa, bardzo ciekawy, w którym on naprawdę obszernie skomentował niepowodzenie rozmów w Islamabadzie i plany, jakie ma w związku z tym na przyszłość. Okej. Iran obiecał otworzyć cieśninę Ormus, a świadomie tego nie zrobił. Spowodowało to niepokój, zakłócenia i cierpienia dla wielu ludzi i krajów na całym świecie. Przepraszam bardzo, ale to Iran owszem zamknął cieśninę Ormus, sprowadzając z tym problemy dla całego świata, ale jest to konsekwencja ataku i agresji amerykańsko-izraelskiej. W związku z tym Trump spowodował niepokój, zakłócenia i cierpienia dla wielu ludzi na całym świecie. To jest oczywiście komentarz ode mnie. Spójrzmy, ilu nas jest. Drodzy Państwo, 14 tysięcy widzów. Naprawdę fantastycznie. Bardzo dziękuję za... O, pan Szarsz pyta. Czyli jak dobrze rozumiem, Trump zablokował cieśninę, która jest zablokowana. Dokładnie. Laura Place. Piękne wsparcie. Bardzo dziękuję. Marcin Gendek. Witam na pokładzie wspierających. 1507 Suso. Dziękuję za wsparcie. Witam Laurę, witam Przemka, witam Mariusza, Zuzę, wow, naprawdę mnóstwo nowych wspierających. Piotr Wiśniewski, dziękuję za piękne wsparcie. Kamil Alszer, dziękuję. O, tutaj naprawdę jest bardzo solidna cegiełka od pana HCR79. Bardzo, bardzo za to dziękuję. Judy Sap, dzięki, Skorzewka, mnóstwo tych donatów. Pamiętajcie, że dzięki waszemu wsparciu ja mogę przygotowywać kolejne live'y. Dobra, ale uwaga. Wracamy do posta Trumpa. Według mnie no to on wywołał to wszystko, o co teraz oskarża Iran. No oczywiście Iran zamknął cieśninę, ale w odwecie za to, że Amerykanie zaczęli go bombardować i sam to groził. Kilka dni przed atakiem amerykańskim powiedział w oficjalnym liście skierowanym do ONZ, Iran powiedział, jeżeli nas zaatakują, zamkniemy cieśninę Ormus. Trump powiedział, nie zrobią tego. Zagrał wabank. No i jak to się skończyło, to widzimy. No dobrze, więc on tutaj pisze, że umieścili w wodzie miny, chociaż cała ich marynarka wojenna i większość statków minujących zostały całkowicie zniszczone. Haha, no to jak umieścili? Mogą to zrobić, ale który armator chciałby ryzykować? To znaczy Trump idzie tropem tego, co wczoraj rozmawialiśmy, że może tych min wcale tam nie ma, ale samo stwierdzenie, że są, już oczywiście blokuje statki przed pływaniem, no bo ryzyko wysadzenia w powietrze wartego setki milionów tankowca na jakiejś bezsensownej minie za $500 jest zbyt duże. Uwaga, jak wielki jest wielki brak honoru po stronie irańskiej. A ciekawe, czy honorowe jest zbombardowanie, to już komentarz mój, szkoły pełnej dziewczynek. I trwałe szkody dla reputacji Iranu. A dla Stanów Zjednoczonych przypadkiem ta wojna, panie prezydencie, nie wyrządza trwałych szkód i dla pańskiej własnej reputacji? Ciekawe. Co zostało z ich liderów? Uwaga, ale jesteśmy ponad tym wszystkim, pisze Trump. Jak obiecali, niech lepiej natychmiast zaczną proces otwierania tej międzynarodowej drogi wodnej i to szybko. Ale co z tego, jak otworzą, jak wy właśnie zablokowaliście? Łamią każde prawo, jakie tylko istnieje. Denerwuje się Trump, pisząc o Irańczykach. No to tylko przypomnę, że agresja na Iran jest wbrew prawu międzynarodowemu. Ach, taka drobna rzecz. Dobra, potem bardzo śmieszne jest to, bo Trump dziękuje pakistańskim gospodarzom, czyli premierowi, ale również marszałkowi Munirowi i premierowi Sharifowi za to, że byli gospodarzami tej konferencji. I typowo po trumpowsku im podziękował. Posłuchajcie, są to bardzo niezwykli ludzie. Nieustannie dziękują mi za uratowanie 30 do 50 milionów ludzkich istnień w tym, co byłoby straszną wojną z Indiami. Miło to słyszeć, doceniam to. To jest niepojęte, ilu ja ulatowałem ludzi, mówi Trump. Naprawdę śmieszne są te jego tweety, to jest wdzięczny temat do tego, żebyśmy troszeczkę tutaj się o 12 codziennie z tego ponaśmiewali, no ale to jest wina Trumpa, bo nam takich materiałów dostarcza. Dobrze. Iran nie chce zrezygnować ze swoich nuklearnych ambicji. Pod wieloma względami punkty, co do których uzgodniono, są lepsze niż kontynuowanie naszych operacji wojskowych do końca. O, widzicie? Ale wszystko to, te punkty, nie mają znaczenia w porównaniu z pozwoleniem na to, aby broń nuklearna znalazła się w rękach. Uwaga! I to jest mój ulubiony fragment tego mema. Czytałem go 3 razy. Broń nuklearna nie może znaleźć się w rękach tak niestabilnych, trudnych i nieprzewidywalnych ludzi. Przepraszam bardzo, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o obecnie najbardziej niestabilnego, trudnego i nieprzewidywalnego człowieka, to na pewno nie jest to żaden z ajatollahów i przywódców Iranu, tylko ktoś zupełnie, zupełnie inny. A kto, to domyślcie się, konkurs historii realnej, odpowiedzcie w komentarzach, kogo mogę mieć na myśli. No dobrze. No i problem polega na tym, że Irańczycy byli nieustępliwi w kwestii jednego najważniejszego problemu. Uwaga, jak zawsze mówiłem od samego początku i wiele lat temu, Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej. I teraz, tutaj zmierzamy, i teraz ciekawy komentarz do tego tweeta. Naprawdę, drodzy Państwo, wiem już, przynajmniej z tych przecieków wynika, o co tak naprawdę poszło podczas tych rozmów pokojowych. Dlaczego oni się tak naprawdę nie dogadali? I słuchajcie, wiecie o co chodzi? Wygląda na to, z tego co poinformował opinię publiczną Joe Kent, który ma nadal świetne wejścia, pamiętacie, to jest ten amerykański bohater, który podał się do dymisji z szefowania takiemu czołowemu amerykańskiej agendzie do spraw walki z terroryzmem w proteście przeciwko tej wojny. Otóż Joe Kent ujawnił, że problemem tak naprawdę jest kwestia wzbogacania uranu. To znaczy Amerykanie na początku postawili taki postulat, że nie chcą, żeby Iran miał broń jądrową. Pamiętacie, na to w kółko opowiadają. I teraz tak, Iran się na to zgodził, drodzy Państwo, powiedział, okej, to nie będę miał broni, nie będziemy mieli broni jądrowej. Już szukam tego fragmentu. Na co, drodzy Państwo, nastąpiła niesamowita zmiana sytuacji, to znaczy powiedzieli Amerykanie, ale nas to nie zadowala, my chcemy więcej ustępstw od Was, a konkretnie chodzi o to, że macie nie wzbogacać uranu, a wzbogacony uran niekoniecznie, drodzy Państwo, musi służyć do wyprodukowania bomby atomowej. I Joe Kent pisze tak, wygląda na to, że to trucizna zerowego wzbogacania, tak on pisze, zabiła negocjacje w Islamabadzie wczoraj. Jest jeszcze 9 dni w tym zawieszeniu broni, aby to naprawić, ale musimy dążyć do naszych celów, a nie do realizacji celów Izraela. Czerwona linia Trumpa zawsze brzmiała tak: brak broni nuklearnej dla Iranu, a nie zerowe wzbogacanie. Iran zgadza się z tym i od 2003 roku nie dążył do opracowania ani uzyskania broni jądrowej. To są naprawdę rewelacje, drodzy Państwo, bo Joe Kent przecież się tym zajmował zawodowo, wie co mówi. Cały ten pretekst do tej wojny był kompletnie zmyślony przez oczywiście Izraelczyków. Ale musi zachować zdolność do wzbogacania, aby nie skończył jak Saddam albo Kaddafi. No to jest jasne. To czyni negocjacje między USA a Iranem wykonalnymi, ponieważ spór dotyczy poziomu wzbogacenia i monitoringu tego wzbogacania, więc to są naprawdę pierdoły. To zagrożenie dla Izraela, który chce, abyśmy my wykonali za nich ciężką robotę w wojnie i dokonali dekapitacji reżimu, zmiany reżimu, jakiej pragną. Izrael potrzebuje, abyśmy ścigali każdy ślad uranu w Iranie, ponieważ to zapewnia, że pozostaniemy militarnie zaangażowani w Iranie, bo jak kiedykolwiek w pełni będziemy mieli jasność czy pewność, że Iran nie może wzbogacać bez obalenia reżimu. To przepis na niekończącą się krwawą wojnę lub na wspieranie oka na użycie przez Izrael broni masowego rażenia przeciwko Iranowi, czyli bomby atomowej. Powściągnijmy Izrael, zawrzyjmy umowę, otwórzmy cieśninę Ormus i skupcie się na ratowaniu naszej republiki, a nie na zabawie w imperium. Mocne co? Ale mi się wydaje, że bardzo, bardzo ciekawy jest ten komentarz Joe Kenta. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Inne źródła podają, że rzeczywiście doszło na punkcie tego wzbogacania uranu do największych różnic pomiędzy stronami biorącymi udział w tych negocjacjach. Oto de facto, jak czytamy w tych wszystkich analizach, rozbiła się przede wszystkim te rozmowy. No dobrze, to chyba tyle, jeżeli chodzi o blokadę cieśniny Ormus. Przejdźmy dalej, bo mamy jeszcze kwestię Watykanu, Orbana, mnóstwo ciekawych rzeczy do zrobienia. Więc tak, może zacznijmy od tego, że Trump dosyć ostro zaatakował papieża. Jak pamiętacie, ten spór już się tlił od pewnego czasu. Zaczęło się od Hekseta, który w jakichś swoich wystąpieniach amocznych, telewizyjnych twierdził, że jest na świętej krucjacie, a Irańczykom spadają na głowy bomby, ponieważ tak życzy sobie tego Pan Bóg. Mówił dużo o Jezusie Chrystusie. Leon XIV nie wytrzymał, przypominam, że jest to papież Amerykanin, i napisał: nie mieszajcie Jezusa Chrystusa, Ewangelii, do swoich napastniczych wojen, do załatwiania swoich jakichś gangsterskich porachunków. Na co wtedy dostał szału Hekset, a teraz do całej afery włączył się Trumpinio. No i cóż powiedział Trumpinio? Powiedział tak: nie jestem fanem papieża, bo papież popiera atomowy Iran. Bzdura. Po raz kolejny Trump swoim adwersarzom wciska w usta rzeczy, których oni nie mówili. Wcale nie popiera atomowej broni w Iranie papież. Nigdy chyba w tym kontekście się w ogóle wcale nie wypowiadał. Dlaczego miałby popierać? A druga sprawa to: papież według Trumpa popiera rozwój masowej przestępczości. No tak, Trump. I teraz całe swoje tyrady, bo zaraz jeszcze wam przytoczę olbrzymi post Trumpa skierowany do papieża, czy też o papieżu, opatrzył rysunkiem. Rysunkiem, który wstrząsnął katolikami na całym świecie. Przypomnę, że katolików jest 1,442 mld obecnie na całym świecie. Miliony katolików są również w Stanach Zjednoczonych. Część z nich głosowała na Trumpa. Tymczasem Trump po tym sporze z papieżem zamieścił na swoich mediach społecznościowych grafikę, którą możecie zobaczyć zresztą na miniaturce do tego odcinka. W tej grafice Trump występuje, uwaga, jako Jezus Chrystus. Trzyma rękę na głowie jakiegoś chorego człowieka i go uzdrawia. W drugiej ręce ma jakieś światło. Często Jezus jest takim właśnie światłem wychodzącym z rąk przedstawiany. Wokół są Amerykanie, między innymi żołnierze, którzy modlą się do Trumpa. Z tyłu statua wolności i teraz Mistrzostwo Świata, słuchajcie, fruwające myśliwce z bombami podwieszonymi pod skrzydła, i z tyłu z nieba wychodzą jacyś polegli żołnierze w asyście demona. O co chodzi? No to już tylko Trump wie, natomiast wywołało to gigantyczne wzburzenie katolików na całym świecie, w Polsce również. Nawet szef BBN, profesor Sławomir Cęckiewicz, nie wytrzymał i napisał, że to jest obraza po prostu dla katolików, a przypomnę, że profesor Cęckiewicz znany jest z tego, że uważa, że sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy dla Polski i jest podstawą naszego bezpieczeństwa. Jeżeli dochodzi do takich sytuacji, no to widzicie, że Trump najpierw obrażał Allaha w zeszłym tygodniu, teraz obraża papieża. A wszystko to dlatego, że papież amerykański ośmiela się mieć inne zdanie w sprawie wojny w Iranie i krytykować po prostu Trumpa w tej sprawie. I teraz tak, w programie 60 minut w Stanach Zjednoczonych wystąpiło trzech czołowych kardynałów amerykańskich, którzy powiedzieli, że to nie jest sprawiedliwa wojna, to co Trump toczy w Iranie, wyrazili swoje współczucie wobec ofiar tej wojny i powiedzieli, że rolą Kościoła katolickiego jest stać na straży niewinnie bombardowanych ludzi, a nie odwrotnie. Bardzo też takie, powiedziałbym, mocne wystąpienie, taki odpowiednik prymasa, amerykański biskup, który jest szefem tam jakiejś kongregacji biskupów Ameryki, wystąpił, powiedział, że papież nie jest politykiem, nie chce tutaj politykować, ale to jest po prostu kwestia fundamentalnej przyzwoitości, że jest przeciwko wojnom, rozlewowi krwi. Przypomnę chociażby te straszne przypadek zabicia tych dziewczynek przez dwa tomahawki. Marek Chrylewski, bardzo dziękuję za wsparcie. Tomasz Gras, dziękuję za wsparcie. Hogarna, Grzegorz O, wow, naprawdę jest bardzo dużo tych donatów. Zimowa Wiosna, Laura Play, Jerzy Przybylik, bardzo Państwu dziękuję za wsparcie. Przepraszam, że ja tak przerywam co kilkanaście czy co 20 minut tego live'a, żeby podziękować, ale naprawdę to jest bardzo ważne. Dzięki, wspierajcie nas, a to po prostu napędza mnie do przygotowywania kolejnych live'ów. Możemy też zachować niezależność dzięki wsparciu naszych widzów. No dobrze, to tyle. Lecimy teraz z tym bardzo długą tyradą Trumpa pod adresem papieża. Posłuchajcie, papież Leon jest słaby w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o strachu przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o strachu, jaki Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie miały podczas COVID, kiedy aresztowano księży, pastorów i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw, nawet gdy wychodzili na zewnątrz i trzymali się w odległości 10 do 20 stóp. Ja nie wiem w ogóle, co ma piernik do wiatraka. To było chore oczywiście, ale co to ma wspólnego z tym, co się teraz dzieje i bombardowaniem Iranu po kilku latach. No dobrze. Okej. Nie chcę papieża, który uważa, że to jest okej, żeby Iran miał broń nuklearną. Powtarzam, nigdy niczego takiego papież nie twierdził. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i co gorsza opróżniał swoje więzienia, w tym morderców, handlarzy narkotyków i zabójców, wysyłając ich do naszego kraju. Nie słyszałem, żeby papież wyrażał zadowolenie z tego powodu, że zabójcy i handlarze narkotyków przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych. Nie chcę papieża, pisze dalej Trump, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych. O, i to jest sedno sprawy. Takiego to na pewno nie chcę. Uwaga, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany w miażdżącym zwycięstwie. Ustanawiam rekordowo niskie wskaźniki przestępczości i tworzą największy rynek giełdowy w historii. Szkoda, że zapomniał pan prezydent przypomnieć, że wybrano go również dlatego, że obiecywał, że nie będzie prowadził Stanów Zjednoczonych na bezsensowne bliskowschodnie wojny toczone w interesie innych państw. Ale to mu akurat nie przyszło do głowy, kiedy pisał tego tweeta. Leon powinien być wdzięczny, bo jak wszyscy wiedzą, był szokującą niespodzianką jego wybór. Nie był na żadnej liście do zostania papieżem, został tam umieszczony przez Kościół tylko dlatego, że był Amerykaninem i myśleli, że to będzie najlepszy sposób na poradzenie sobie z prezydentem Donaldem J. Trumpem. On już pisze o sobie, wiecie, w takim trzeciej osobie. Gdybym nie był w Białym Domu, Leon nie byłby w Watykanie. Niestety słabość Leona w kwestii przestępczości i słabości, w kwestii broni nuklearnej, nie podoba mi się. I tak dalej, i tak dalej. O, nie podoba mu się, że się spotkał z jakimiś sympatykami Obamy. Czyli dobry papież będzie spotykał się tylko z sympatykami Trumpa. No dobra, na koniec. Trump pisze tak. Leon powinien wziąć się w garść jako papież, używać zdrowego rozsądku, przestać schlebiać radykalnej lewicy, skupić się na byciu wielkim papieżem, a nie politykiem. To bardzo mu szkodzi, a co ważne, szkodzi Kościołowi katolickiemu. Słuchajcie, wiecie co, to się samo przez się komentuje, co ja będę wam mówił. Ja powiem tylko tak, żałosne to jest. No. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Po co Trumpowi teraz otwieranie kolejnego frontu? Jeszcze mało ma problemów, teraz będzie toczył spory z katolikami. Przypomnę, że to jeszcze pal 6, ten Leon, ale fakt, że Trump wyśmiewa się de facto z Jezusa Chrystusa na tej obrazku, spowoduje moim zdaniem, że w listopadowych wyborach połówkowych straci bardzo wiele głosów katolików. I tak notowania ma fatalne, jest najmniej popularnym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, najnowszej. W związku z tym w ogóle po co mu to jest potrzebne do szczęścia, to nie wiem. Gdzie są jego doradcy? Gdzie są ludzie, którzy mogą powiedzieć: Trumpinio, uspokój się, to nie jest dobry pomysł. Powiedz sobie to, co masz do powiedzenia o Leonie 14 pod nosem, ale nie umieszczaj tego na Twitterze. Wszystkie bezpieczniki, drodzy Państwo, w tym systemie wysiadły. Mówiliśmy o tym sporo wczoraj w rozmowie z Markiem Magierowskim. Bardzo Państwu polecam tą rozmowę. Coraz więcej oczywiście jest opinii takich, że Trump, który w tym roku chyba kończy 80, tak, poprawcie mnie, to znaczy już po prostu nie nadaje się do sprawowania swojej funkcji, że coś tam troszeczkę w tym swoim narcyzmie, że tak powiem, już za daleko poszedł i trzeba skorzystać z 25 poprawki z 67 roku, czyli po prostu impeachment prezydenta. Już chyba kilkudziesięciu, widziałem dane, że 60, 85 senatorów i kongresmenów demokratycznych planuje złożyć taki wniosek. Słuchajcie, jest nas 17,5 tysiąca. Pięknie, naprawdę fantastyczny. Fajnie, że tak otwieramy razem tydzień. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o Trumpa, zobaczymy jak się to potoczy i informacja też interesująca, do bazy w Wielkiej Brytanii przyleciał z Bliskiego Wschodu jeden z tych słynnych stratotankerów, czyli latających cystern samolotów KC-135 i on, słuchajcie, jest cały dziurawy jak ser szwajcarski, cały jest podziurawiony, jest kilkadziesiąt na nim dziur, które zostały tam w jakiś sposób zaszpachlowane, żeby on mógł przelecieć i zostać poddany remontowi, ale został potwornie pokiereszowany przez szrapnele. Przypominam, że kilka innych takich samolotów zostało po prostu zniszczonych, dwa zderzyły się w powietrzu. A propos śmiesznostek Trumpa, to gdzieś mi mignęła taka informacja, że pokazał też zdjęcie Trump Tower, czyli swojego ociekającego złotem, oczywiście wygenerowane w AI, pięknego nowojorskiego wieżowca, ale na Księżycu. Co pokazuje, że już wiemy, po co chce wysłać astronautów na Księżyc. Zaplusował mi tylko jedną rzeczą, drodzy Państwo, Trump, i to powiem, bo jak jest za co go chwalić, to warto go pochwalić. Znowu upomniał się o los białych farmerów, którzy w Republice Południowej Afryki są ograbiani z ziemi i mordowani. Trump walczy z rasizmem wymierzonym w białych farmerów z południowej Afryce i to akurat mi się podoba. O Węgrzech, drodzy Państwo, nie będę dużo mówił, powiem tylko krótko. Miażdżące zwycięstwo Petera Magyara, czy Magyara nad Orbanem, kończy się pewna epoka. Więcej o tym dzisiaj o godzinie 20 ze znakomitym ekspertem do spraw Węgier, to znaczy profesorem Guralczykiem. W internecie mnóstwo memów, no bo jak wiecie, Trump udzielił wsparcia w ostatniej chwili bardzo potężnego Viktorowi Orbanowi, obiecywał Niderlandy obywatelom Węgier, byleby tylko głosowali na Orbana, na nic się to nie zdało, Orban przegrał, pogratulował wczoraj swojemu rywalowi i powiedział, że od teraz on i jego formacja będą w opozycji. Jest to koniec epoki. Węgry, które jak wiecie prowadziły politykę wielowektorową, ale przede wszystkim miały dobre relacje z Rosją, z Putinem, no teraz będą płynęły bardziej w mainstreamie europejskim, ale też nie do końca, bo nowy przyszły prezydent, premier, przepraszam, Magyar, powiedział, że on chętnie się będzie z Rosjanami rozmawiał, nie będzie mu to sprawiało przyjemności, ale Węgry swojego położenia geopolitycznego nie zmienią i nadal będą musiały brać też gaz od Rosji przez słynny rurociąg, tak jak Słowacja, bo takich rzeczy, jak się wyraził, nie załatwia się jednym pstryknięciem. W związku z tym wszyscy, którzy się spodziewali, że od jutra już wszystko się na Węgrzech zmieni, myślę, wydaje, że muszą się przygotować jednak na pewien proces jak to wszystko wpłynie na też relacje polsko-węgierskie, na Europę, na pozycję Putina w tej wojnie. O to wszystko będę pytał pana profesora Góralczyka. Dzisiaj o 20:00 jest drugi odcinek. Bardzo, bardzo serdecznie państwa na niego zapraszam. Dobra, to tyle. Tyle o Węgrzech. Nie ma sensu odbierać naszemu znakomitemu ekspertowi, czyli profesorowi czasu antenowego. On dzisiaj wszystko wam o 20:00 wytłumaczy. Ciekawy był ten wywiad w Fox Newsie Trumpa, bardzo nawet. Pozwolicie, że jeszcze przytoczę wam kilka śmiesznych fragmentów, czy też ciekawych. Trump zapytany o to, czy nie boi się, że blokada cieśniny Ormuz spowoduje dalsze podwyższenie cen ropy, odpowiedział krótko: ceny pójdą w dół, ale potem, przepraszam, ceny pójdą w górę, ale potem pójdą w dół. Tak naprawdę, powiedział, załamanie giełdy to by było takie, gdyby ktoś rzucił kilka bomb atomowych, albo w nas, albo my w kogoś. Cały Trump. Potem powiedział tak. Jeszcze jedna ważna rzecz, ale poważna. Trump po tym, kiedy doszło do ujawnienia informacji, że Chińczycy sprzedają Iranowi systemy obrony przeciwlotniczej, powiedział, że w takiej sytuacji nałoży 50% cła na Chińską Republikę Ludową. Jest to bardzo ciekawe, no, w kontekście tego, że w przyszłym miesiącu ma być szczyt Xi Jinping, Donald Trump. Potem matko, słuchajcie, zastanawiam się. Dobrze, więc teraz tak. Trump potem powiedział następujące słowa. Myślałem o tym, zastanawiałem się, czy Zatoki Meksykańskiej nie zmienić na Zatokę Trumpa. Ale w końcu pomyślałem, że jednak niech będzie Zatoką Amerykańską. Co sądzisz? Spytał dziennikarkę. Dziennikarka potraktowała to jako żart i śmiała się w trakcie tej wypowiedzi. Czy to był żart? To tak do końca, powiem wam szczerze, nie jestem pewien. Potem zapytany, jakie są jego oczekiwania po rozmowach pokojowych z Iranem, powiedział tak: przyciśniemy Irańczyków i na wszystko się zgodzą. Nie chcę 90%. Nie chcę 90%. Chcę wszystko. Chcę spełnienia wszystkich moich postulatów. Jeszcze kilka ciekawych informacji, drodzy Państwo. Pierwsza, UNIFIL oficjalnie, to są te błękitne hełmy, kontyngent stacjonujący w południowym Libanie, poinformowali, że Izraelczycy taranują czołgami pojazdy UNIFIL-u, niszczą kamery i system łączności UNIFIL-u, ostrzeliwują, no to wszystko wiecie, bazy i konwoje, zasłaniają widok, ustawiając rozmaite przeszkody przed bazami UNIFIL-u. Krótko mówiąc, utrudniają życie błękitnym hełmom tak jak tylko mogą, no bo wiecie, teoretycznie ci ludzie są tam peacekeepers, czyli niestety też wchodzą w ten skład tych sił ONZ-u Polacy, a w rzeczywistości zamykają się w swoich bazach i trzęsą łydkami. W związku z tym jest to najlepszy moment, żeby całą tą absurdalną misję skasować. Izrael wypędził z tych terenów 1 000 000 osób. Żołnierze UNIFIL-u nie kiwnęli palcem, bo ONZ się boi konfrontacji z Izraelem, w związku z tym tylko tam są narażeni na niebezpieczeństwo. 3 czy 4 żołnierzy UNIFIL-u, chyba z Indonezji, z innych tego typu krajów, już zostało zabitych, Polak został ranny. Po co to ciągnąć tą farsę? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. No ale cały ONZ w pigułce. No dobrze. Okej. Okay. Co my tu mamy dalej? Netanyahu. Proces został, zgodnie z tym, co wam wczoraj mówiłem, proces korupcyjny Netanyahu zawieszony ze względów na bezpieczeństwo narodowe. Premier zachwycony pojechał do Libanu na terytoria okupowane, gdzie nagrał filmik na TikToka w otoczeniu żołnierzy izraelskich, którzy zasłaniają maskami twarze. Zaciekawiło mnie to, że tak zasłaniają te twarze maskami i dochodzę do wniosku, że się chyba trochę zrobili ostrożniejsi, no bo całemu temu towarzystwu grożą w przyszłości procesy oczywiście za zbrodnie wojenne, więc po co świecić twarzą. Ciekawe. Potem tak, katastrofalna sytuacja, o czym poinformował Reuters, jak wiecie, zginęło już ponad 2000 ludzi w Libanie, wczoraj podawałem tam dokładne statystyki, kilkaset dzieci Izraelczycy tam zabili, zbombardowali i między innymi zabili małoludką dziewczynkę podczas, uwaga, pogrzebu jej ojca. Niesamowite to, co oni tam wyprawiają. Jeszcze kolejna ciekawa informacja. Izrael wydał na tą wojnę, uwaga, 11,5 miliarda dolarów. 11,5 miliarda dolarów. Cały czas mówimy o kosztach, które ponoszą Amerykanie, ale Izraelczycy też bardzo poważnie dostali po kieszeni, no bo paliwo lotnicze, pociski, żołd, no i oczywiście sprzęt wyburzający, no bo jak wiecie, w południowym Libanie po wypędzeniu miliona ludzi Izraelczycy systematycznie niszczą tam im domy. I uwaga, to będziecie w szoku, zniszczyli, uwaga, 37 836 domów od 2 marca. Wszyscy patrzymy na wojnę w Iranie, słuchamy tych kolejnych głupot, które Trump pisze i mówi w telewizjach, a w cieniu tej wojny dokonuje się po prostu gigantyczna czystka etniczna południowego Libanu. Ludzi stamtąd wypędzono i 40 tysięcy prawie domów cywilnych zostało wysadzonych w powietrze, zniszczonych, zgruzowanych przez izraelskie buldożery. Chodzi oczywiście, przypominam wam, że mosty na rzece Litani, która oddziela ten południowy Liban od reszty kraju, zostały zbombardowane, więc ci ludzie nie będą mieli jak wrócić i do czego wracać, o czym Izraelczycy mówią wprost. Ma to być jakaś okupowana strefa bezpieczeństwa, a potem, jak twierdzi Smotrich, przyjadą tam żydowscy osadnicy i to zostanie włączone do wielkiego Izraela. Także, drodzy Państwo, i teraz szokująca informacja, jest coś takiego jak mapy Apple, bo są Google Maps i Apple Maps. Na Google Maps, jak wejdziecie na południowy Liban, to zobaczycie, że tam są dziesiątki, setki wiosek, miasteczek, miast, a na Apple, uwaga, wszystko to już zniknęło. Skoro Izraelczycy to rozwalili, no to nie ma. Goło tam jest na tych mapach. Absolutnie szokujące. Jak wiecie, Trump odgraża się, że kolejnym celem będzie Kuba. Odpowiedział na to dzisiaj prezydent Kuby, Miguel Díaz Canal, przepraszam, i powiedział tak, jestem gotowy oddać życie za rewolucję. I między innymi w ramach pokazania, co czeka Amerykanów, Kubańczycy pokazali następującą scenę. Stoi kilku jakichś bojowników rewolucyjnych, komunistycznych i strzelają z karabinów w niebo, a obok stoi jakiś karabin przeciwlotniczy, który, uwaga, ciągnie wychudzony muł. No i oczywiście Amerykanie się śmieją, no bo mówią, patrzcie, czy wy chcecie do nas strzelać z działek ciągnionych przez muły, jak w jakichś czasach wojen napoleońskich, no ale ktoś inny przypomniał, że w wojnie w Wietnamie Wietkong też używał mułów, jeździli na rowerach, łazili na bosaka po polach ryżowych, też mieli bardzo prymitywną broń, a jakoś Amerykanów popędzili i wygrali tą wojnę. W związku z tym, czy rzeczywiście Amerykanów będzie czekała ciężka przeprawa, czy nie w Libanie, no to oczywiście zobaczymy. Dobra, drodzy Państwo, to już kończymy powoli tą moją część live'a, w której przedstawiałem Wam najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin. Dzisiaj o 16 zostanie założona ta blokada. Zobaczymy, co z tego wyniknie, czy to spowoduje wznowienie wojny, no bo Izrael, Irańczycy mogą próbować rozbić tą blokadę przy pomocy dronów, speedboatów i innej broni. To mnie bardzo intryguje. Zobaczymy, co zrobi Izrael. Zobaczymy, czy zostaną wznowione rozmowy pokojowe. Czeka nas bardzo ciekawe 24 godziny. Jeżeli zdarzy się coś, a na pewno się zdarzy, to widzimy się jutro o 12 na kolejnym live'ie. Okay? Dobrze, jest nas 18 tysięcy. I na koniec, jak wiecie, jeszcze zanim oddam Wam głos i odpowiem na Wasze pytania, to jeszcze tutaj tak rzutem na taśmie przygotowałem dla Was kilka komentarzy, ciekawych wypowiedzi i opinii. Dobrze. O, tu mam też wynik. Po podliczeniu 99% głosów TISA, czyli ta partia opozycyjna na Węgrzech, ma 53,1% głosów, to 138 mandatów, a Fidesz tylko 38,4, co przekłada się na 55 mandatów. Także to jest szczególnie przy takiej ordynacji wyborczej, jaka jest na Węgrzech, totalny, totalny knockout. Z ostatniej chwili, Papież Leon XIV. W tych dniach smutku, strachu i niezachwianej nadziei w Boga czuję bliżej niż kiedykolwiek ukochanych ludzi Libanu. Zasada człowieczeństwa zapisana w sumieniu każdej osoby i uznana w prawie międzynarodowym nakłada moralny obowiązek ochrony ludności cywilnej przed przerażającymi skutkami wojny. Wzywam strony konfliktu do ogłoszenia zawieszenia broni i pilnego poszukiwania pokojowego rozwiązania. No, przypomnę ten żart, który się pojawił w internecie. Zaraz z Netanyahu zadzwoni do Trumpa i powie, że Watykan jest o 2 tygodnie od uzyskania broni jądrowej. Na pewno, mówiąc poważnie, te słowa papieża nie podobają się w Tel Awiwie. To chyba nie muszę wam tego mówić. Dobrze, aha, narasta konflikt z Turcją w ogóle, słuchajcie, to jest coś niesamowitego. O tym wczoraj mówiłem z Markiem Magierowskim. Tak jak wam też mówiłem, Turcy nazwali Netanyahu malarzem pokojowym austriackim naszych czasów. Używam tego eufemizmu, żeby uniknąć demonetyzacji i zapowiedzieli, że mogą najechać wręcz, uwaga, możemy, powiedział Erdogan, przeprowadzić interwencję wojskową przeciwko Izraelowi, podobną do takich operacji, jakie zrobiliśmy w Libii i w Górnym Karabachu. Tak jak tam wkroczyliśmy, tak samo możemy wejść do Izraela. Nie ma w zasadzie powodów, żeby tego nie zrobić. Erdogan oskarżył Izrael o zabijanie setek niewinnych Libańczyków podczas zawieszenia walk. Nazwał premiera Benjamina Netanyahu zaślepionym krwią i nienawiścią. Na co oczywiście, nie muszę wam mówić, dokładnie tym samym odpowiedział i Netanyahu, i minister obrony Katz, miotając pod adresem Erdogana najgorsze możliwe obelgi. Poczekajcie. Nie, wszystko jest w porządku. Dobra, coś mi się zawiesiło. Napiszcie, czy wam też się na sekundę zawiesił obraz. Dobra, lecimy dalej. Bardzo śmieszną rzecz ktoś wkleił. Otóż w jednym z brytyjskich... Ja wam kiedyś mówiłem, że pracując na Bliskim Wschodzie i pisząc o Bliskim Wschodzie szereg lat temu, kiedy zajmowałem się Izraelem w Rzeczpospolitej, cały czas miałem do czynienia z rzecznikami izraelskiej armii, izraelskiej policji, izraelskiego rządu, którzy zawsze w ten sam sposób, jak roboty, odpowiadali na moje pytania i zawsze byli niewinni Izraelczycy, zawsze zrzucali winę na innych. I o co się okazuje? Inni ludzie, którzy mieli do czynienia z tą machiną propagandową, mają podobne odczucia. Otóż parę lat temu w jednej z brytyjskich gazet opublikowany został list Adama Johnsona, sekretarza organizacji Stop the War. I posłuchajcie, ten tytuł tego zestawienia nazywa się Izraelski styl public relations. 1. Nie słyszeliśmy doniesień o śmierci ludzi. Sprawdzimy to. Faza 2. Ludzie zostali zabici, ale przez rakietę palestyńską. Faza 3. No dobra, to my ich zabiliśmy, ale byli terrorystami. Faza 4. Okej, nie byli terrorystami, byli cywilami, ale byli używani jako żywe tarcze przez terrorystów. Faza 5. Okej, w pobliżu nie było żadnych bojowników, żadnych terrorystów, a więc to był nasz błąd. Ale my zabijamy cywilów tylko przez przypadek, a oni, Palestyńczycy, robią to naumyślnie. Faza 6. No dobra, w porządku, zabijamy znacznie, znacznie więcej cywilów niż oni, ale zobaczcie, jakie okropne są inne kraje. Potem faza 7. A dlaczego wy cały czas mówicie o Izraelu? Czy wy jesteście antysemitami? Zobaczcie, minęło 12 lat od opublikowania tego listu i nic, absolutnie nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o komunikację. I jeszcze bardzo ciekawa rzecz, którą opublikowano, wstrząsnęło mną, to już wiele rzeczy widziałem, ale wstrząsnęło mną to bardzo. Jest to filmik więźnia palestyńskiego, który został gdzieś tam złapany w Strefie Gazy i przetrzymywany aż do teraz przez Izraelczyków. Ten pan nazywa się Shaudi Abseido i został uwolniony. I wyobraźcie sobie, że w ramach pastwienia się nad nim, bo przecież tam te izraelskie więzienia były miejscem ustawicznego tortur, głodzenia, pastwienia się nad tego ludźmi również w sposób psychologiczny. I oni mu powiedzieli, słuchajcie, że cała jego rodzina, że jego dzieci, tego pana, zginęły w bombardowaniu izraelskim. I on ich opłakał, przeżył całą tą tragedię, straty swoich dzieci, oszalał tam prawie z rozpaczy, wypuścili go i okazało się, że ta rodzina żyje i że te dzieci żyją. Jest wstrząsający film, zobaczcie na moim X-ie, kiedy on po prostu dostaje jakiegoś szału, amoku, bo te dzieci są, one są żywe i on je po raz pierwszy widzi. Myślę sobie, jakim trzeba być zwyrodniałym pip, żeby po prostu coś takiego zrobić drugiemu człowiekowi. Niebywałe to jest. Wypikałem się sam, żeby uprzedzić algorytm. I jeszcze jedna śmieszna historia, jak jesteśmy przy Trumpie. Posłuchajcie, amerykańskie media drukują wymiany tweetów, czy też, przepraszam, SMS-ów, tekstów pomiędzy, uwaga, premierem Norwegii Jonasem Garem Sture, który napisał do Trumpa takiego SMS-a. Drogi panie prezydencie, drogi Donaldzie, uważam, że wszyscy powinniśmy pracować na tym, by wyciszyć całą sytuację wokół Grenlandii i deeskalować. Odpowiedź Trumpa. Biorąc pod uwagę, że wasz kraj, czyli Norwegia, zdecydował się nie przyznać mi pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie 8 wojen plus, czyli więcej niż 8, nie czuję się już w obowiązku myśleć wyłącznie o pokoju. Czyli zobaczcie. Według Trumpa winę za wywołanie wojny w Iranie ponosi Norwegia, bo nie dała mu Nagrody Nobla. Gdyby mu dali, to by tej wojny nie wywołał. To ciekawe, co pomyślał sobie premier Norwegii, kiedy dostał tego posta. I na sam koniec, jak pamiętacie, ostatnio Times of Israel napisał, i to już będzie puenta tego naszego dzisiejszego spotkania, tej części, napisał, że każdy, kto twierdzi, że to Izrael wciągnął Amerykę do wojny z Iranem, jest antysemitą, że to jest antysemickie twierdzenie. No to posłuchajcie, co powiedział podekscytowany Netanyahu w swoim wystąpieniu telewizyjnym dzisiaj. Gdybym rok temu powiedział wam, że Stany Zjednoczone Ameryki, najpotężniejsza potęga na świecie, będą walczyć u naszego boku, ramię w ramię, skrzydło przy skrzydle, przez 40 dni przeciwko wspólnemu wrogowi, to kto by w to uwierzył? Ale to wszystko stało się możliwe, ponieważ my to zainicjowaliśmy, to my działaliśmy i to my zaatakowaliśmy. No jak wam się to podoba? No comment. Zapraszam teraz do zadawania pytań. Tą część czatu uważam za zamkniętą. Zapraszam dzisiaj o godzinie 20 na rozmowę z panem profesorem Guralczykiem. Proszę zaznaczyć małpa i historia realna. Markowicz, czy uważa pan, że jest szansa na odnowienie ONZ? Czy ten twór będzie trwał w swojej bezsilności nadal? Czy organizacja zostanie rozwiązana? Nie zostanie rozwiązana, ale będzie trwała dalej w swojej bezsilności. Jakie konsekwencje będzie miał wybór nowego premiera Węgier dla Polski? Pyta pan Bianko. Nie wiem, zobaczymy. No. Na pewno teraz Węgry zbliżą się swoją polityką do polityki polskiej. Nie mówię, że będą taką samą prowadziły, ale bliższą. W związku z tym zapytam o to pana profesora Guralczyka dzisiaj o godzinie 20. Masseb. Ratowanie ludzi przez Trumpa można porównać do dresiarza, który uratował staruszkę przed śmiercią, ponieważ przestał ją kopać. Pytanie, dlaczego przy negocjacjach nie ma Izraela? Mówi pan Masseb. No dlatego, że Irańczycy by nigdy w życiu nie usiedli z Izraelczykami do rozmów. Zresztą izraelskie interesy reprezentują Amerykanie, na przykład Kushner, więc po co? Czy Trump po angielsku... Przepraszam. Nie mogę tego przeczytać na głos, pani Skorzewka, bo nas zdemonetyzują. Aleksander Pawłowski, co po Trumpie w USA? Czy taki sam przewrót jak na Węgrzech? No tak, pewnie wygra demokrata, no chociaż chyba że przyjdzie jakaś nowa młoda gwiazda republikanów albo Vance. No zobaczymy, nic nie jest przesądzone. Dużo się jeszcze może wydarzyć. Jesteśmy nawet nie w połowie kadencji chyba. Dzień dobry, pisze pan Robilard. Dzień dobry. Czy poza przypuszczalnym kijem na Trumpa w postaci afery Frankensteina została wobec niego użyta także marchewka poprzez połechtanie jego ego i wmówienie mu, że jest mesjaszem? No nie da się tego wykluczyć. Na pewno jego ego podkręcał podczas tego słynnego wystąpienia na... czy też prezentacji slajdów w Situation Room 11 lutego Netanyahu. Tam mu powiedział, że jak zrobisz tą wojnę, to przejdziesz do historii jako bohater. No. Trump się podekscytował, już sobie to wyobraził i dał się wkopać. No więc tak, oczywiście łechtał Izrael jego ego, bo Izrael doskonale zna instrukcję obsługi Donalda Trumpa. Czy USA spadło z podium najlepszej armii świata, a Rosja na podium wróciła? Czy USA ze swoją armią technologii okaże się wydmuszką? Snuk, snuk. No wie pan, nie, bo to wszystko nie o to chodzi. No, Rosja na pewno nie można uznać jej za najlepszą armię świata, no bo sobie nie radzi z Ukrainą. No bo gdyby Rosja była najlepsza, to Ukraina by musiała być jeszcze lepsza albo co najmniej równa, tak? Proszę mnie dobrze zrozumieć. Co to jest armia? Armia nie jest silna dla bycia silną, tylko musi być skutecznym narzędziem do realizacji celów politycznych. I teraz tak, Amerykanie, jeżeli by pan przeliczał to na ilość luf, rakiet, pocisków, samolotów, lotniskowców, oczywiście, że mają najpotężniejszą armię świata. No ale co z tego? To jest narzędzie, prawda? Najwyraźniej to narzędzie jest potężne, ale nie jest dostosowane do wyzwań i do realizacji celów amerykańskiej polityki w współczesnym świecie i na współczesnych polach bitew. No, tu jest problem. Amerykanie rozwalili wszystko, co się da. Trump sam mówi, że już tam nie ma co bombardować, ale co z tego wynika? Nie udało się obalić reżimu, nie udało się odblokować cieśniny Ormus, nie udało się zniszczyć potencjału militarnego Iranu, nie udało się odebrać Irańczykom uranu. To było 40 dni bezsensownego okazywania rzeczywiście gigantycznej potęgi siły amerykańskiej armii, ale nic, ale to absolutnie nic z tego nie wyszło konstruktywnego, więc to jest problem, że to jest potężne narzędzie, które zostało źle użyte. Aleksander Pawłowski, co po Trumpie... Aha, to już było, przepraszam. Trump jak Juliusz Cezar, pisze pan Biel Solow, oblegający oblężenie podczas kampanii w Galii. Dobra. Czy widział pan naszywki, jakie noszą żołnierze izraelscy, na których jest mapa ziemi obiecanej? Pyta pan Walfred. To jest mapa tak zwanego Wielkiego Izraela, czyli takie rzeczywiście tam od Eufratu do Nilu. No, wiadomo, no. To, że oni to noszą, to nie jest nic dziwnego. Młodzi ludzie mają rozmaite pomysły, ale to, że to jest oficjalną polityką co najmniej dwóch ministrów, czyli Smotricza i Ben-Gwira, zwanego Ben-Świrem, to już jest dużo bardziej niepokojące. Bartosz Szpakowski, czy nie jest tak, że Trumpinio korzysta na akcjach ropy? Jego działania to trochę karuzela, zyski, straty, zarabiają przyjaciele królika, wie, że to jego koniec, więc korzysta. Wie pan co, on już ma, no nie wiem, gdyby tak było, to byłby jakiś katastrofa po prostu, no to znaczy on ma już chyba tyle forsy, tyle szmalu, że mu więcej potrzebne nie jest, ale kto wie, no. Na pewno ten tak zwany inside trading, tak? Proszę, poprawcie mnie, nie jestem tym specjalistą. No widać było nawet ostatnio przed ogłoszeniem tego tweeta o rozejmie, były operacje, zakłady na zniżkę ropy na 950 milionów baksów. To znaczy, że tam ktoś grube miliardy zarobił. To samo poprzednio, jak za każdym razem, jak Trump ogłaszał, że jest lepiej, że się dogadają, no to ktoś tam dokonywał na 5 minut wcześniej, na 15 minut wcześniej, to Financial Times opisywał kolosalnych transakcji giełdowych. Ale to nie musi być tak, że celem Trumpa i jego kamaryli, jego reżimu jest robienie takich numerów. No to znaczy, że inaczej, że celem wojny było zrobienie takich numerów. To może być po prostu cel taki uboczny, no zysk, urobek uboczny. No mi się wydaje, że Trump tutaj jednak chciał przejść do historii, chciał sobie stworzyć swoją nową, kolejną wojenkę, zachłyśnięty sukcesem operacji w Wenezueli, nie wyszło, a że przy okazji ktoś tam z jego otoczenia sobie zarabia pieniążki, no cóż, no, business is business, nie? Ale nie sądzę, żeby to był główny motyw. Angry Admin, czy słyszał pan o tym, jak Netanyahu groził Hiszpanii po tym, jak oni mówili prawdę o IDF? Tak, tak, Netanyahu był cudowny, powiedział, jak oni śmią krytykować najbardziej humanitarną armię świata. No myślałem, że pęknę ze śmiechu. Pozdrawiam panią Wiolkę, która tutaj widzę niestrudzenie walczy na naszym czacie o kulturę osobistą i apolityczność przestrzeni, jaką jest historia realna. Erdoğan raczej mówi czy gada? To znaczy, skoro mówi, że zaatakuje, to raczej zaatakuje, czy raczej nie zaatakuje? Pyta pan Kubę. Raczej nie zaatakuje. I Turcy są świetni w takim stroszeniu się. Wielokrotnie już Trump wyzywał przy wielu... Przepraszam, Erdoğan przy wielu okazjach Netanyahu, a gdzieś tam po cichu Iran i Turcja robią ze sobą biznesy. No. Oczywiście teraz jest bardzo źle, ale jutro może być bardzo dobrze. Zobaczymy. To jest wszystko trochę w konwencji tureckiego bazaru. Dobra. Czy myśli pan, że Irańczycy odstrzelą okręty USA próbujące blokować cieśninę i że ich ośmieszą? Nie wiem, no to będzie duży krok eskalacyjny. Mogą próbować. No zobaczymy. No, jutro na live pewnie wszystko się wyjaśni. Jeśli Turcja zostanie zaatakowana i USA będzie to wspierać, to co z bazami w Polsce? No pyta pan Krawczyk. No odpowiedź jest bardzo prosta. No musi zostanie uruchomiony artykuł 5 NATO w obronie Turcji. Ameryka pomoże Izraelowi, my będziemy walczyć po stronie Turcji, w związku z tym weźmiemy te bazy pod okupację. Uśmiecham się, bo oczywiście tak powinno być, a jak będzie, to pan doskonale wie. Podkulimy ogon pod siebie i będziemy jak struś, wsadzimy głowę w piasek, będziemy udawali, że tego nie widzimy. Nie? Ale jeżeli dojdzie do wojny Izraela z Turcją, no to oczywiste jest to, że Ameryka będzie walczyć po stronie Izraela, a nie po stronie Turcji. Artykuł 5 będzie warty tyle, co papier, na którym został spisany, albo nawet mniej. Panie Piotrze, czy jest możliwe, że Trump po drugiej kadencji trafi do więzienia w sytuacji, gdyby wybory wygrał kandydat republikanów? Nie, uważam, że nie. Oni sobie krzywdy nie zrobią. Sen Piquet, czy współpraca z Chinami, chociaż oczywiście może jak przesadzi, to się może coś zmieni. Czy współpraca z Chinami coś na zasadzie, jak to ma miejsce z USA, miałaby sens i rację bytu w pana ocenie? Nie, 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 nie. Na zasadzie tak jak z Amerykanami, to nie. No nie będziemy przecież wasalem Chin. Po co nam to do szczęścia? Ale Polska powinna prowadzić politykę wielowektorową, czyli brać pieniądze z Unii Europejskiej i się blokować ze swoimi najbliższymi sąsiadami. Powinna ciągnąć technologie dronowej nowoczesnej wojny od Ukraińców, powinna brać bezpieczeństwo od Amerykanów, powinna handlować z Chinami i stamtąd ściągać technologie. Wszystko. Na wielu fortepianach musimy grać. Nie możemy być wasalem przyklejonym, tak jakby chcieli część naszych polityków, naszej sceny politycznej do czterech liter wuja sama. Czy jest szansa na nałożenie przez Unię Europejską sankcji na Izrael? Przez konkretne kraje tak, ale przez całą nie, no bo to chyba wymagało jednomyślności, a przecież zawsze znajdzie się, na przykład Orban, o, Orban. A nie, zaraz, Orbana nie ma. Ale zawsze, mówiąc poważnie, znajdzie się jakiś drugi Orban. Czy Polska wspomoże Trumpa z cieśniną Ormus? No zobaczymy. Były takie sondaże ze strony Amerykanów, o czym pisała polska prasa. Polscy politycy jednomyślnie tutaj i rządzący obóz, pan prezydent również byli przeciw i to mi się bardzo podobało, ale oczywiście po wojnie, jak się skończy ta wojna i będzie tam bezpiecznie, to możemy powiedzieć Amerykanom, dobra, rozminujemy wam to, ale w zamian za to, to, to i to, transakcyjnie. A nie, że tam nam powiedzą, a my będziemy oczekiwali, że oni potem będą wobec nas wdzięczni. Ale oczywiście dopóki tam cokolwiek lata, jest jakiekolwiek zagrożenie, to nic nie możemy tam wysłać, ponieważ cała ta wojna Trumpinio i Netanyahu nie jest warta kości ani jednego polskiego marynarza. Dziękuję bardzo za wsparcie. M. Rososiński, rewelacja. I Łukasz Jaworski, bardzo, bardzo dziękuję. Widzę, że z Wielkiej Brytanii. Zaraz, chodziło o kandydata demokratów, który wygra, ale już nie pytam, o które pytanie. Bo chodzi panu, że jeżeli wygra kandydat demokratów, czy on wsadzi Trumpa do więzienia? Moim zdaniem nie wsadzi, bo oni sobie krzywdy nawzajem nie będą robili, politycy. Nie sądzę, żeby to było możliwe, no chyba, że jakieś wewnętrzne sprawy, na pewno nie za wywołanie wojny, bo to byłby taki precedens, że wszyscy amerykańscy prezydenci musieliby pójść siedzieć. Przecież Ameryka nic innego nie robi, tylko wojny wywołuje. Dużo więcej wojen wywołała niż Rosja. Czy nam się to podoba, czy nie. W Irlandii są duże protesty, ludzie blokują ulice i rafinerie paliwowe. Na niektórych stacjach brakuje paliwa, rząd wezwał wojsko i wozy opancerzone na ulicę. O matko, nie wiedziałem, makabra. Darek Kulczyna, myśli pan, że Amerykanie odważą się zatopić chińskie statki, które będą chciały wpłynąć do cieśniny? Nie, tam chyba nie ma mowy o zatapianiu, no przecież po co zatapiać tankowiec? Nie, to one mogą być zatrzymywane po prostu, to będzie rodzaj, komandosi będą... najpierw będzie sygnał, zatrzymajcie się, będą podpływały łódki jakieś takie mniejsze jednostki pływające wchodzili będą na pokład i zatrzymywali te statki. W ostateczności będą skakać tam na linach ze śmigłowców, ale tam nie ma potrzeby zatapiania, przy to będą jednostki cywilne. Blokada polega na tym, nie na tym, że się strzela, tylko blokuje. Czekam na mundial, pan Hokla. Zapowiada się niezły odzew społeczny na te wyczyny. Oj tak. Czy to tweedowa marynarka? Czy nosi pan też tweedowe, klasyczne czapki? Ja nie wiem, jakie to jest marynarka. Czapek nie noszę. Znaczy noszę. Noszę czapkę, noszę czapki, ale z daszkiem, a nie kaszkiety. Dobra. Dlaczego nikt nie odsunie Trumpa od władzy? No ale jak, jeżeli ma kongres jest republikański? Może po wyborach połówkowych, pani Edyto. Kiedy rozmowa Zychowicz and Bartosiak u Stanowskiego? Pyta pani Julita Babkowska. Nie wiem, pani Julito, no przecież skąd ja mogę wiedzieć? Nie ja zapraszam do kanału Zero. Trump świetnym, a u pana na drugim słupie w pokoju pojawił się kandydat Dziwisz. Co? Nie widzę żadnego kandydata kardynała Dziwisza tutaj. Tu na tym słupie z jednej strony nie ma nic, a z drugiej jest taki obraz. Zobaczcie, ale nie jest to na pewno Dziwisz. No dobrze. Nie, tak mówiąc między nami, nie jestem jakimś wielkim fanem Dziwisza. Wracając do ewentualnego konfliktu Izraela i Turcji, co jeśli ich starcia będą odbywać się jedynie na terenie Libanu i nie zostanie naruszone terytorium Turcji? Co wtedy z artykułem 5? Nie, no w ogóle ten artykuł 5 jest nic niewarty w tym sensie, że w takim przypadku, no, zresztą już była raz wojna, chyba czy jakaś walka między Grecją a Turcją też nie został wtedy uruchomiony. Historia realna. Na YouTube jest short z pilotem amerykańskim przesłuchiwanym przez Irańczyka. Czy to prawda, czy fake? Nic o tym nie wiem. Chyba fake. Niby w jakich okolicznościach. Ale sprawdzę. Edyta. Panie Piotrze, a może rozmowa z generałem Polko? No czemu nie? Nigdy jeszcze nie był w historii realnej. Jakoś nie przecięły się nasze drogi jeszcze. Sekpie, czy pan myśli podobnie jak ja, że w dłuższej perspektywie Ukraina urośnie w siłę, że może zagrozić Polsce, bo ich rozwój dronowy technologiczny jest na wysokim poziomie? Nie wiem, czy zagrozi Polsce, w sensie, no co ma być, wojna polsko-ukraińska, to mi się mało wydaje prawdopodobne, ale bez wątpienia ma lepszą armię niż my, doświadczoną, obitą, znającą rzemiosło wojenne, no ale przede wszystkim ukraińska armia przeszła i to w takim teście bojowym jest najlepsza, jeżeli chodzi o te nowoczesne sposoby walki, czyli tanio, dużo drony. No my z naszymi kupowanymi za miliardy super gadżetami w Ameryce, niestety, mówię to z dużą przykrością, no nie dotrzymujemy im tempa. No te ostatnie lata, mimo gigantycznych strat, jakie Ukraińcy ponieśli, no to jest olbrzymi rozwój tej myśli technologicznej tam. Także oczywiście no, będziemy mieli bardzo poważnego sojusznika na odcinku antyrosyjskim, ale również rywala na wielu obszarach i trzeba będzie z tą nową Ukrainą w jakiś sposób tutaj tą politykę prowadzić. Myślę, że bez wątpienia powinniśmy wziąć z niej przykład na razie, to znaczy też rozwijać te technologie dronowe. Marek Nowak, czy FIFA powinna wywierać naciski na Trumpinia, żeby skończył tą głupią wojnę? No nie wiem, czy akurat FIFA coś pomoże w tej sprawie. Piotr Wiśniewski, bardzo dziękuję za wspaniałe wsparcie. Wysyłam panu kciuka. O, proszę bardzo. I serduszko. Czy jest jakieś miejsce na ziemi, gdzie można byłoby przesiedlić państwo bez granic? Nie, dlaczego w ogóle przesiedlać kogokolwiek? To w ogóle jest kompletnie obce. No niech państwo bez granic wreszcie sobie te granice ustali i żyje w pokoju ze swoimi sąsiadami. To wystarczy, żeby było normalnie. Niech przestanie zabijać ludzi na masową skalę, kobiety i dzieci. I wszystkich bombardować. To wystarczy, nie musisz nigdzie przesiedlać. Mirek Gogins. Panie Piotrze, ja sobie nie wyobrażam głosować na demokratów, mając poglądy prawicowe, bo Trump coś robił. To tak jakby wyborca PiSu głosował nagle na KO w 2027. No to chyba są takie przepływy, to raz, a dwa, No cóż, kto od razu panu każe głosować na demokratów? Wystarczy, że nie zagłosuje pan na Trumpa. W ogóle udział w wyborach nie jest obowiązkowy. Ja na przykład nie chodzę i bardzo dobrze mi z tym. Jak rozumiem, pisze pan Skrat, blokada USA byłaby na wodach międzynarodowych. Czy zatem Chiny po prostu nie zapewnią eskorty swoim tankowcom do Cieśniny? Tam już będą bezpieczne. No, to jest ryzyko III wojny światowej. To wie pan, bardzo łatwo tam się może palec omsknąć i coś wystrzelić, jakaś rakieta, a potem to już idzie kaskadowo. Efekt łańcuchowy, duże ryzyko, ale zobaczymy. No. Trochę to nie w stylu Chińczyków, mówiąc szczerze, ale zobaczymy. Po raz kolejny pytacie mnie państwo, co to za zegarek. To jest Citizen. Służy mi od setek lat. Miałem ze 3 takie zegarki, 2 utopiłem na kajakach i to jest już 3. Jak utopię, to będę miał 4. Bardzo fajnie się sprawuje. Paradoks. Kiedy pan się pojawi na kanale Kreblinka Show pana Jeżowskiego? Może nawet z panem Mateuszem L. Proszę się wprosić. Ja się nigdzie nie wpraszam, ale chętnie. Niedługo, bo już się umówiłem z Pawłem, że Paweł wpadnie do nas. Pozdrawiam z Kanady, pisze HM Privacy, a konkretnie z Edmonton. Pozdrawiamy oczywiście Kanadę. No dobra, kończymy, drodzy państwo, bo jeszcze dzisiaj drugi odcinek, a już gadamy za długo, znacznie za długo. Ostatnie pytania. Wszyscy mówią o tym, że Trumpowi spada poparcie, on nic nie musi, po tej kadencji nic nie może. No tak, ale jeszcze jest interes partii. Poza tym, znając jego, to i się na 3. kadencję jakimś psim swędem sadzi. Te obrad show. Może dla się ich przesiedlić na Marsa. Podpowie pani de Maskowi. No nie wiem, wie pan co, ja nie uważam, żeby jestem przeciwnikiem wszystkich totalitaryzmów, masowych przesiedleń, robienia krzywdy ludziom to wszystko w stosowaniu odpowiedzialności kolektywnej, zbiorowej. W związku z tym niech wszyscy siedzą tam, gdzie już siedzą, tylko niech przestaną się nawzajem mordować. Markowicz, czy uważa pan, że zamieszanie na Bliskim Wschodzie może zostać wykorzystane przez Rosję do ataku na kraje bałtyckie? Nie, uważam, że nie, ponieważ dopóki Ukraina jest w walce, to Rosja państw bałtyckich nie zaatakuje. No przynajmniej nie na pełną skalę, no bo to trochę otwarcie drugiego frontu, to trzeba być Trumpem. Toczy wojnę z Iranem i właśnie otwiera nowy front z Watykanem. No dobrze. Drodzy państwo, bardzo, bardzo dziękuję. Było nas dzisiaj 20 tysięcy prawie, tak jak zawsze, co jest po prostu niesamowite. Bardzo dziękuję, że oglądacie te kolejne live'y. Jeżeli coś się wydarzy ważnego, no to oczywiście jutro o 12 widzimy się na live'ie, ale dzisiaj, i to jest kluczowa informacja, o godzinie 20 rozmowa z panem profesorem Bogdanem Buralczykiem o Węgrzech, o klęsce Trumpa. Już bardzo państwa serdecznie na tą rozmowę zapraszam. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dziękuję pani Wiolce Welmonice.